Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież odwiedził ambasadę Włoch. Na placu Świętego Piotra uroczyście zapalono światła na 33-metrowej choince. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Gościem w studiu będzie biskup tarnowski Wiktor Skworc. Następnie ksiądz Adam Wąso powie o obrzezaniu w islamie. W sobotnim magazynie 13 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
O współpracy między Kościołem a państwem mówił Ojciec Święty, odwiedzając dziś ambasadę Włoch przy Stolicy Apostolskiej. Przypomniał, że jest już czwartym papieżem składającym tam wizytę. Przed nim placówkę dyplomatyczną odwiedzili Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II, których procesy beatyfikacyjne są obecnie w toku. Benedykt XVI nawiązał do przypadających w przyszłym roku ważnych dla obustronnych relacji rocznic – 80-lecia traktatów laterańskich i 25-lecia zmian w konkordacie.
Kościół jest świadomy, że do podstawowej struktury chrześcijaństwa należy rozróżnienie między tym, co cesarskie i boskie, to znaczy między państwem a Kościołem. To rozróżnienie i autonomię Kościół nie tylko uznaje i respektuje, ale cieszy się nimi jako wielkim ludzkim postępem, widząc w nich podstawowy warunek własnej wolności i pełnienia swej powszechnej misji zbawienia wśród wszystkich narodów. Równocześnie jednak Kościół czuje, że jego zadaniem jest budzenie w społeczeństwie sił moralnych i duchowych, dając wkład w kierowanie woli ludzi zgodnie z autentycznymi wymogami dobra. Dlatego przypominając wartość, jaką dla życia nie tylko prywatnego, ale także i to przede wszystkim publicznego mają pewne podstawowe zasady etyczne, Kościół faktycznie przyczynia się do gwarantowania i promowania godności osoby i dobra społeczeństwa. W tym sensie realizuje się tak pożądaną, rzeczywistą współpracę między państwem a Kościołem.
Papież przypomniał, że w pałacu przy Via Flaminia, gdzie mieści się włoska ambasada przy Stolicy Apostolskiej, mieszkał kiedyś święty Karol Borromeusz. Kierował on wówczas jako młody kardynał papieską dyplomacją, zajmując stanowisko odpowiadające dzisiejszemu sekretarzowi stanu. Jego wezwanie nosi kaplica ambasady. Benedykt XVI spotkał się w niej z pracownikami tej placówki dyplomatycznej. Pozdrawiając ich, przypomniał zasługi świętego Karola we wdrażaniu reformy Kościoła zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego.
33-metrowy świerk na placu świętego Piotra jest już przestrojony. Zdobi go ponad 2000 bombek. Po południu odbyła się oficjalna ceremonia przekazania choinki podarowanej przez władze Dolnej Austrii. Przywilej zapalenia świateł w obecności kardynała Giovanniego Laiolo przypadł dziecku z chóru z miejscowości Altenburg. W uroczystości uczestniczyli również liczni austriaccy pielgrzymi, których ponad 1000-osobową grupę Benedykt XVI przyjął wczoraj.
Gościem studiu jest ordynariusz tarnowski, ksiądz biskup Wiktor Skworc. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się radiosłuchaczom.
W diecezji księdza biskupa Adwent upływa, można powiedzieć, pod znakiem ekologii, zdrowia fizycznego i duchowego, wszakże to było tematem listu na Adwent.
Owszem, bo my patrzymy na człowieka w sposób integralny, to znaczy widzimy człowieka całego, widzimy jego potrzeby i fizyczne, i duchowe, i dlatego trzeba pomyśleć także o kontekście życia człowieka, czyli o środowisku życia. I ono powinno być naszą wspólną troską. Nie można tak po prostu żyć, nie troszcząc się o warunki życia, a więc trzeba je także szanować, trzeba dzieło stworzenia szanować, trzeba jakoś tak żyć, żeby świata nie zaśmiecać, żeby także ten świat, który nie jest naszą własnością, przekazać tym pokoleniom, które przyjdą kiedyś po nas. To jest nasze wezwanie i chcemy tak właśnie działać, dlatego ten list pasterski, dlatego to uświadamianie, które no jest po prostu potrzebne, bo widzimy, że nie szanujemy dzieła stworzenia, że to dzieło ulega degradacji. Ta degradacja w dużej mierze wynika z działalności człowieka i tej na miarę wielkich działań przemysłowych, ale także na miarę człowieka jako jednostki, który działa na płaszczyźnie swojego mieszkania, swojego domu. Tam także można lekceważyć sprawy rządzące ekologią, środowiskiem, które jest ogromnie ważne dla naszego życia, dla naszej przyszłości.
Z inicjatywy księdza biskupa Episkopat Polski zdecydował, że druga niedziela listopada będzie dniem solidarności z kościołem prześladowanym. Takich kościołów nie brakuje. I to jest konkretny wyraz troski, zainteresowania się nimi.
Były już właściwie takie wyrazy solidarności z kościołem prześladowanym, tylko w tej chwili zostało to ujęte jakby pewien system, że każda druga niedziela listopada będzie takim dniem solidarności w kościele w Polsce. Jest to wspólna inicjatywa dzieła pomocy Kościół w potrzebie i komisji misyjnej, bo uznaliśmy, że trzeba mówić o tych kościołach prześladowanych. Pamiętajmy, że Stowarzyszenie Kościół w Potrzebie od dziesięcioleci otwierało Europejczykom oczy na kościoły prześladowane, między innymi na kościół za żelazną kurtyną. To oni mówili najczęściej w zachodniej Europie o nas. A teraz będzie nam ten kościół otwierał oczy na kościoły prześladowane w całym świecie, bo właśnie na tą niedzielę to Stowarzyszenie Kościół w Potrzebie będzie przygotowywało materiały o tych kościołach, w których trwa prześladowanie. My musimy być solidarni z naszymi braćmi i siostrami we wierze, bo byłoby grzechem zaniedbania, gdybyśmy gestów solidarności nie wykonywali. Przede wszystkim nam chodzi o te gesty duchowe. Nie chodzi o to, że będziemy znowu zbierać ofiary, tylko mamy przecież uczynki pokutne. One mają swoją wartość przed Panem Bogiem i dlatego po tej linii będziemy przygotowywali właśnie tę niedzielę solidarności z Kościołem prześladowanym.
To będzie druga niedziela listopada. Księże biskupie, tymczasem w listopadzie już były konkretne gesty solidarności, takiej właśnie duchowej solidarności, zarówno z chrześcijanami w Kongo, jak też z chrześcijanami w Indiach.
Tak, była i modlitwa, była akcja, wezwanie do pokuty, do postu, bo mamy te instrumenty chrześcijańskiego działania, ale potem także były te gesty, które miały charakter bardziej protestu, bardziej apelu do na przykład władz Indii i z tego miejsca serdecznie dziękuję tygodnikom katolickim Wielkim Niedzieli, dziękuję przewodnikowi katolickiemu, dziękuję gościowi niedzielnemu, które to tygodniki włączyły się w tą akcję przez przygotowanie odpowiedniej petycji, odpowiedniego pisma do ambasadora Indii w Warszawie. Myślę, że te gesty nie będą niezauważone i jakiś owoc przyniosą. Po prostu chrześcijanie w krajach prześladowanych będą cieszyli się wolnością, która przynależy człowiekowi, bo przecież świętowaliśmy niedawno rocznicę uchwalenia praw człowieka i prawem człowieka jest wyznawanie religii właśnie wolności i takiej wolności musimy się domagać do naszych braci i sióstr we wierze.
Skoro dotknęliśmy tematu również Konga, ksiądz biskup nie tak dawno w październiku wrócił z Konga, ale z tego drugiego, z Konga Brazzaville, kościół tarnowski ma tam złotą kartę, ma swojego męczennika.
Mamy swojego męczennika, który zginął 10 lat temu, właśnie w czasie wojny domowej, został zamordowany i to była dla mnie wielka łaska, że mogłem dotrzeć do grobu świętej pamięci księdza Jana Czuby, który jest naszym męczennikiem, że mogłem nawiedzić wszystkie te misje, w których pracowali albo aktualnie jeszcze pracują kapłani tarnowscy. Podziwiałem te dzieła i materialne, i duchowe, które pozostają po nich. Najbardziej te dzieła wiary, bo tymi dziełami wiary są żywe wspólnoty i są powołania do kapłaństwa. To mnie najbardziej cieszyło, że ten kościół rodzi powołania do kapłaństwa. Jest to niewątpliwie zasługa także pracy, wiernego wypełniania obowiązków kapłanów diecezji tarnowskiej, którzy są tam ogromnie cenieni przez miejscowy episkopat.
Czas wymagany przez prawo kanoniczne do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego po śmierci danego sługi Bożego wydaje się już minął. Czy jest szansa na rozpoczęcie właśnie procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Czuby?
Jesteśmy na etapie rozeznania teraz całego kontekstu tej śmierci. Zbieramy opinie i zbieramy dokumentację, która jest właśnie związana z jego odejściem. Oczywiście tu jest jeden fundamentalny problem i pytanie. Czy rzeczywiście został zamordowany z nienawiści do wiary, do Kościoła? Czy też były inne motywy, na przykład rabunkowe. Chodzi o to, żeby tak rozeznać, żeby te motywy, które by przemawiały za odrzuceniem męczeństwa, żeby te właśnie motywy zostały wykluczone, żeby można tutaj było jasno powiedzieć, że motywem agresji ze strony tych, którzy napadli na misję, jednak była nienawiść do Kościoła i owocem tej nienawiści było męczeństwo księdza Jana Czuby i nad tym po prostu teraz pracujemy.
Skoro o beatyfikacjach, kanonizacjach mowa, jedna z racji obecnego pobytu księdza biskupa w Rzymie to jest droga do świętości Karoliny Kuskówny, błogosławionej Karoliny.
Tak, dlatego że Karolina jako błogosławiona, mogę tak powiedzieć, że ona aktualnie robi karierę w kościele w Polsce. Jest jakimś idolem młodzieży, szczególnie KSM-u. wszystkie oddziały KSM-u w całej Polsce prosiły o relikwie błogosławionej Karoliny. Do tego dołożyliśmy kopię obrazu beatyfikacyjnego i ten obraz i te relikwie peregrynują po całej Polsce do tych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i kult Karoliny się bardzo rozszerza w Polsce. Ona staje się patronką młodzieży zaangażowanej. Bo pamiętajmy, Karolina to właśnie przykład młodego człowieka, młodego katolika, który się angażuje w życie parafii, która wspomaga dzieło ewangelizacji i tym właściwie Karolina może imponować. Jest także patronką Ruchu Czystych Serc. To jest też dzisiaj niezwykłe wezwanie w tych czasach, kiedy czystość nie jest w cenie, kiedy jest kwestionowana przez wielu młodych, wyśmiewana. I teraz pokazujemy taką właśnie postać, która może młodemu człowiekowi zaimponować właśnie w wierności i w postawach czystości wobec siebie, w relacjach z innymi. Tak jak powiedziałem, błogosławiona Karolina robi karierę, cieszymy się bardzo i dlatego jest sprawa jej kanonizacji. Myśmy na szczeblu diecezjalnym rozpoczęli już wstępne prace związane z procesem. Wiadomo, że jest tutaj potrzebne jej działanie w postaci cudu i w tej chwili rozeznajemy taki przypadek, który nosi znamiona wydarzenia, które jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycyny. Aktualnie są pierwsze konsultacje z kongregacją. Mamy nadzieję, że te konsultacje zakończą się dla nas jakimś zielonym światłem do dalszego postępu w tych pracach, w tych przygotowaniach, bo bardzo by nam zależało, żebyśmy w chwale świętych zobaczyli błogosławioną Karolinę.
Chciałbym zapytać również jeszcze, bo niedawno mówiliśmy o wizycie kardynała Zenona Grocholewskiego w Tarnowie. Mówiliśmy o tym, że prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej poparł plany Akademii Tarnowskiej, poparł je także prezydent Polski. Na jakim etapie są te przygotowania?
Trzeba może pewnego wyjaśnienia. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, dwa samodzielne wydziały mające prawo nadawania doktoratów, magisteria i doktoraty, mogą utworzyć wspólnie akademię. I tak nasz Wydział Teologiczny w Tarnowie ma prawo doktoryzowania, natomiast tego prawa doktoryzowania jeszcze nie ma Wydział Humanistyczny na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Oni są na etapie uzyskiwania praw do magisteriów, a potem do doktoratu, czyli jeszcze jest perspektywa kilku lat. I potem, jeśli Wydział Humanistyczny będzie miał te prawa, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o połączeniu tych dwóch wydziałów i o utworzeniu akademii. I byłaby to jedyna w Tarnowie uczelnia akademicka, państwowa, bo takiej niestety uczelni nie mamy. I dlatego starania o to, żeby taka uczelnia w Tarnowie powstała.
Tego serca życzymy.
Dziękuję
serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem w studiu był ksiądz biskup Wiktor Skworc, ordynariusz tarnowski, szef Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmańskie zwyczaje, obrzezanie. Obrzezanie było znane na Półwyspie Arabskim już przed pojawieniem się islamu. Jako rytuał przejścia praktykowano je zwłaszcza w społeczeństwach tradycyjnych. Muzułmanie uznali je za swoje i włączyli do zasad religijnych. Do tego stopnia, że rytuał ten stał się istotnym elementem islamskiej tożsamości. Hadisy opisują obrzezanie jako powszechną praktykę wczesnej gminy muzułmańskiej. Wymieniają też liczne postacie, które poddały się temu rytuałowi, wskazując szczególnie na obrzezanego w wieku 80 lat Abrahama. Wśród muzułmanów panuje powszechne przekonanie, że dopiero po obrzezaniu muzułmanin staje się pełnowartościowym członkiem wspólnoty. Dotyczy to również konwertytów, od których wymaga się obrzezania jako warunku przejścia na islam. Mimo iż obrzezanie uznaje się potocznie za wyraz islamskiej ortodoksji, nie oznacza to jednak, że ma ono charakter uniwersalny. Ze względu na zróżnicowanie kulturowe i etniczne, trudno w islamie doszukać się jednoznacznego wyjaśnienia tego rytuału. W Koranie nie ma wersetów, które wyraźnie nakazywałyby obrzezania. Jego podstawę stanowią tylko przepisy prawa muzułmańskiego. Jednak szkoły prawne różnie je interpretują. Dla szafiitów obrzezanie jest religijnym obowiązkiem, obejmującym również kobiety. Natomiast zwolennicy szkoły malikickiej wyznają zasadę dobrowolności poddania się temu rytuałowi, aczkolwiek bardzo go zalecają, przywołując przykład proroka Mahometa. Ze społecznego punktu widzenia obrzezanie oznacza wejście dziecka w świat ludzi dorosłych oraz przejęcie określonych obowiązków. W perspektywie religijnej potwierdza ono islamską prawdę o poddaniu się Bożej woli i akceptacji Jego przykazań. Zmiany dokonane na narządach płciowych są symbolicznym uznaniem Bożej dominacji nad cielesnymi pożądaniami człowieka oraz wyrazem religijnych zobowiązań muzułmanina. Niektóre źródła muzułmańskie mówią o obrzezaniu w kontekście oczyszczenia, dlatego współcześnie spotkać można zamienne stosowanie terminologii odnoszącej się do obu praktyk. W islamie nie ma dokładnie sprecyzowanego czasu, kiedy należy dokonać obrzezania. W każdym wypadku musi ono nastąpić przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. W praktyce oznacza to ogromną rozpiętość w praktykowaniu obrzezania dzieci. W Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rodzice muzułmańscy decydują się na przeprowadzenie obrzezania swoich pociech zaraz po urodzeniu lub kilka dni później. Natomiast na Bliskim Wschodzie i w innych częściach islamskiego świata ma ono miejsce podczas osobnego rytuału między 2 a 15 rokiem życia dziecka. W przeszłości obrzezania dokonywał fryzjer, dosłownie golibroda. Współcześnie podejmują się tego lekarze i specjaliści, przeprowadzając obrzezania nierzadko na całych grupach młodych muzułmanów. W przypadku chłopców obrzezanie polega na obcięciu napletka, natomiast dziewczętom usuwa się łechtaczka. O ile obrzezanie chłopców jest wydarzeniem publicznym, o tyle w przypadku dziewcząt odbywa się ono tylko w środowisku kobiecym i różni się w zależności od regionu. W trakcie przygotowań do rytuału kandydatki są uświadamiane seksualnie, a w niektórych regionach muszą one opanować także specjalne tańce inicjacyjne. Obrzezanie dziewcząt stało się współcześnie przedmiotem ostrej krytyki, przede wszystkim ze strony feministek muzułmańskich i organizacji walczących o prawa człowieka. Jednak nie brakuje również głosów samych wyznawczyń islamu, które popierają te praktyki. Ze względu na częste przypadki zachorowań, a nawet śmierci, w niektórych krajach islamskich zakazano obrzezania dziewcząt. Jednak mimo oficjalnego stanowiska władz, praktyki te w dalszym ciągu są kontynuowane. Obrzezanie ma także charakter rodzinnego święta. Towarzyszą mu uroczyste ceremonie, podczas których obrzezani otrzymują prezenty. Jedno z arabskich przysłów głosi, że Arab jest królem na swoim weselu i w dniu obrzezania. Dlatego kandydaci ubierają się odświętnie i są w szczególny sposób wyróżniani. Najczęściej noszą białe szaty. Wielką wagę przywiązuje się także do wyboru dnia obrzezania. W Egipcie przeprowadza się je najczęściej w dni upamiętniające narodziny Mahometa lub innych wielkich osobistości. Na zakończenie warto wspomnieć o stanowisku, jakie w kwestii obrzezania dziewcząt i kobiet zajęli wysoko postawieni muzułmańscy uczeni, wśród których znalazły się takie autorytety jak Tantawi, Kardawi. Na konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze w listopadzie 2006 roku, ogłosili oni w obecności polityków i przedstawicieli świata medycznego, że nie można udowodnić ważności hadisu, który nakazuje obrzezanie. Co więcej, ich zdaniem zniekształcenie narządów rodnych jest wykroczeniem przeciwko wartościom islamu, które zakazują wyrządzania człowiekowi jakiejkolwiek szkody. W związku z tym praktykowanie obrzezania kobiet powinno być karane.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa kończy sobotnie wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.